Jednymi z największych informacji tegorocznego września była niszczycielska powódź na południu Polski, mająca miejsce równocześnie z suszą w innych regionach kraju. Gdy kilkaset kilometrów stąd woda porywała samochody, burzyła domy i mosty, królowa naszych rzek, Wisła, prezentowała się jak jakiś pośredni strumyk. Do takich wydarzeń z katastrofalnymi zjawiskami z przeciwnych stron pogodowej skali występujących razem musimy się niestety przyzwyczaić. Dlaczego? Nasza działalność, i mam tu na myśli m.in. produkcję energii, transport czy rolnictwo, wpływa na zmiany klimatu, z których spora część jest dla nas niekorzystna. Jeśli w ogóle chcemy próbować te procesy zatrzymać albo chociaż spowolnić, jedną z najlepszych dróg jest oszczędzanie energii, której produkcja i zużywanie generuje tony dwutlenku węgla, które potem trafiają do atmosfery, ogrzewając ją. Nie jest to jednak proste zadanie, bo nie możemy przecież zatrzymać naszej gospodarki. To również skończyłoby się katastrofą, tyle że ekonomiczną. Na szczęście z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie. Dzięki nim możemy poprawiać efektywność wykorzystania energii, a to daje nam szansę, żeby pogodzić konieczność rozwoju gospodarczego z koniecznością jej oszczędzania. O kilku rozwiązaniach na to pozwalających chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. A tak nawiasem mówiąc, poruszając się po mieście też warto oszczędzać energię i najlepszym na to przykładem jest dojazd do pracy na rowerze. Podziękuję Wam za to nie tylko środowisko naturalne, ale przede wszystkim Wasz własny organizm. Dlaczego znaleźliśmy się akurat tutaj? Ponieważ za mną widzicie nowoczesny biurowiec P180, w którym zastosowano sporą liczbę rozwiązań, które wydatnie obniżają zużycie energii w stosunku do tego, ile pochłaniałaby podobna konstrukcja sprzed kilku czy kilkunastu lat. A musicie wiedzieć, że w Polsce budynki odpowiadają za nawet 80% emisji CO2. I w sumie nic w tym dziwnego, bo niezależnie czy prywatnie, czy zawodowo, zdecydowaną większość naszego życia spędzamy właśnie w budynkach, a systemy ogrzewania, chłodzenia, oświetlenie czy wszelkie elektryczne czy elektroniczne urządzenia, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia, bez dostarczania im energii są w zasadzie bezużyteczne. Krótko mówiąc, jest co optymalizować. I tu przejdę do przypadku tego konkretnego biurowca. To, co czyni go wyjątkowym, to fakt, że nowoczesne technologie w nim zastosowane nie są punktowe, ale są systemowe. To, w jaki sposób działają, przypomina mi trochę ludzki organizm. Nasze organizmy ewolucja ukształtowała przecież tak, żeby gdzie się tylko da osiągać cel, zużywając jak najmniej energii pozyskanej z kiedyś bardzo trudno dostępnego pożywienia. Poszukajmy tu analogii. Najważniejszy organ, czyli mózg w budynku, przyjmuje postać serwerowni z działającymi w chmurze systemami zarządzania energią i czuwającymi nad wszystkim algorytmami sztucznej inteligencji. Mamy też zmysły w postaci tysięcy sensorów i spinający je układ nerwowy z kilometrów okablowania. Za serce można uznać wentylatorownię, ale są też inne narządy w postaci przeróżnych urządzeń pracujących na rzecz stworzenia nam chociażby odpowiedniego klimatu jak najniższym energetycznie kosztem. Zużycie energii to przecież nie tylko ogrzewanie, chłodzenie i inne wymienione wcześniej rzeczy, ale też praca całej masy urządzeń pomocniczych, niekoniecznie niezbędnych do pracy czy do życia, ale wydatnie nam je ułatwiających. Windy są tu doskonałym przykładem, a to przecież poważne odbiorniki energii, obecne w każdym nowoczesnym budynku. Liczba kilometrów pokonywanych przez nie w górę i w dół jest ogromna. Czy można na nich jakoś zaoszczędzić energię? Można na bazie danych o wejściach i wyjściach optymalizować podstawianie wind tak, aby uniknąć pustych lub długich przejazdów. Takie systemy wiedzą, kto i kiedy z reguły wychodzi z budynku, czy idzie do budynku. Mogą więc przewidywać obciążenie wind na bazie wcześniejszych aktywności. W najnowocześniejszych budynkach można też spotkać windy z systemem KERS. Mogliście o nim słyszeć, jeśli jesteście fanami Formuły 1 lub samochodów elektrycznych. Chodzi o to, aby hamując windę, co jest niezbędne w czasie jej drogi w dół, odzyskać jak największą część jej energii kinetycznej. Czysta fizyka. Zanim pokażę Wam technologiczne zablecze tego biurowca, wyjaśnijmy, jak w ogóle budynki konsumują energię oraz jak naukowo to zmierzyć. Aby móc coś porównywać, musimy przecież mieć jakieś spójne kryteria oceny. To właśnie z tych powodów powstały dla budynków odpowiednie normy i klasy energetyczne, które w uproszczeniu wyliczają pewien uśredniony poziom zużycia energii, tak dla różnych jego elementów, jak i następnie dla całości. Ponieważ jest to jednak dość skomplikowane zagadnienie, a każdy budynek charakteryzuje się ogromną liczbą zmiennych, porozmawiam na ten temat ze specjalistą w tej dziedzinie.
Dzień dobry, cześć.
Cześć. Powiedz mi, co to tak pusto jest?
No, masz niepowtarzalną okazję przebywać w tak otwartych przestrzeniach, bo to jest jedna z niezaaranżowanych przestrzeni w budynku PS180 w Warszawie.
Tu będą biura?
Myślę, że tak.
Powiedz mi, tak w przybliżeniu, jak wylicza się, czy jak się wyznacza sprawność energetyczną budynków?
Dobrym odniesieniem może być klasyfikacja energetyczna urządzeń elektrycznych, które używamy na co dzień, takich jak pralki, lodówki. Na każdym tym urządzeniu możemy znaleźć informację o tym, jaką klasę energetyczną ma. Ona jest skalowana od A do G, gdzie A oznacza urządzenie, które jest najbardziej efektywne energetycznie,
najmniej
pobiera.
Albo
bez plusika.
Albo AAA.
Bez plusika. Zostało to przeskalowane kilka lat temu. Kiedyś faktycznie było tak, jak mówisz, że było A i 3 plusy na przykład. Teraz już jest to przeskalowane i teraz najwyższa klasa energetyczna to jest A. Podobnie jest bardzo, jeśli chodzi o budynki. W budynkach najwyższą klasą energetyczną jest A+, najniższą G, gdzie A oznacza budynek najbardziej efektywny energetycznie, który pobiera najmniej energii.
O ile mniej efektywny energetycznie będzie G w porównaniu z A?
Dobrym przykładem może być to, że dla budynków A, wklasyfikowanych jako A, ten poziom energii EP pierwotnej jest określany na poziomie na przykład 15 kWh na metr kwadratowy na rok, bo tak jest wyrażony ten współczynnik EP. Natomiast taki budynek G, no to po kilkadziesiąt, pod 100 nawet kilowatów.
Czyli kilka razy więcej.
Kilka razy więcej.
Tak pytam o to, bo chciałem właśnie tak zrozumieć. Nowoczesny biurowiec albo nowoczesny budynek i jakiś taki starszy perelowski, jak one się do siebie mają?
Dobrze, że poruszyłeś ten temat, ponieważ w dyrektywie EPBD, czyli Energy Performance of Buildings Directive, możemy odnaleźć również informację, że w ramach Unii Europejskiej na tę chwilę 75% budynków może być nawet nieefektywnych energetycznie. Jak sobie to porównamy do sytuacji na przykład w Polsce, gdzie mamy jednak jeszcze w panoramie miast wiele budynków z tak zwanej wielkiej płyty. Jeżeli weźmiemy sobie pod rozwagę budynek, który nie został zmodernizowany, który nie został docieplony, to ten wskaźnik EP, energii pierwotnej, może być nawet na poziomie od 300 do 350 kWh na metr kwadratowy na rok. Natomiast jeżeli odniesiemy się do aktualnych standardów i wymagań dla budynków wielorodzinnych, które teraz powstają, no to oczekiwania są, że te parametry będą lepsze niż 65 kWh na metr kwadratowy na rok.
Jak porównujemy stare budynki do tych super nowoczesnych, no w tych starych w zasadzie tylko ogrzewaliśmy. W tych nowych nie tylko ogrzewamy, ale też chłodzimy, jeździmy windami i mamy dużo więcej sprzętów wykorzystujących energię także elektryczną, no to w ogólnym rozrachunku, które pobierają więcej energii, te nowe czy te stare?
Technologie przy budowie nowych budynków, takich jak jesteśmy w PS180, wspierają nas technologie i rozwiązania, które są dostępne na rynku. I to już na samym początku mamy nowoczesne materiały budowlane, systemy izolacji, ociepleń, które już możemy wbudować w budynek na etapie konstrukcji. Mamy nowe źródła, efektywne źródła energii cieplnej, takie jak na przykład pompy ciepła. mamy systemy wentylacji z mechanicznej, z odzyskiem ciepła w postaci rekuperatorów. No i oczywiście mamy rozwiązania, które generują nam energię elektryczną w postaci paneli fotowoltaicznych. W takich budynkach jak ten, gdzie te wyzwania są jeszcze większe, ważnym jest i możemy zaproponować rozwiązania zaawansowanej automatyki budynkowej, które spięte razem z cyfrowymi technologiami, czasami nawet z angażującą sztuczną inteligencję, jeszcze dodatkowo mogą nam wpływać na to, że będziemy dobrze zarządzać zużyciem energii w takim budynku.
Czyli taki nowoczesny budynek, chociaż ma więcej urządzeń, które energii wymagają, całościowo zużywa jej mniej niż taki starszy.
Zdecydowanie.
Gdy rozmawiamy o starszych budynkach i o tych super najnowszych, te super najnowsze, one są jak gigantyczny układ nerwowy. Tam wszystko jest ze wszystkim spięte. Nie da się tak przebudować starego budynku, żeby osiągnąć taki stan. No to w takim razie, co można zrobić, mając stary budynek, niekoniecznie biurowiec, nawet niewielki budynek, w którym się mieszka, żeby on był bardziej efektywny energetycznie, bo w zasadzie wydaje się, że jedyną opcją jest obłożenie go jakimś materiałem izolacyjnym.
Znaczy pierwszy krok to na pewno jest termomodernizacja tego budynku, czyli docieplenie go, bo te technologie, które mieliśmy wcześniej, one nie zapewniały aż takiej dobrej energoszczelności, jaka jest teraz, więc pierwsza to jest termomodernizacja, a potem w ramach modernizacji i zainstalowania systemów również mamy niewielkie, ale też pole do pospisu. Natomiast największa szansa na zbudowanie w pełni efektywnego energetycznie budynku to jest już na etapie projektu nowego, bo ważną rzeczą jest podczas projektowania poszczególnych instalacji, żeby te instalacje były nie projektowane indywidualnie, tylko żeby można było spojrzeć na to z lotu ptaka, tak żeby te wszystkie poszczególne instalacje ze sobą współpracowały, żeby był nad tym system zarządzający, który monitoruje, co się dzieje w budynku, który zarządza tym budynkiem, który steruje poszczególnymi instalacjami, tak żeby bez utraty komfortu, bo to jest najważniejsze dla nas jako użytkowników, minimalizować zużycie energii.
Na przykładzie tego pustego pomieszczenia opowiem Wam, jakie elementy będzie można w nim zamontować. Zacznijmy od rolet. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo duże okna, które wpuszczają do środka prawie całą docierającą tu energię słoneczną. Nad naszą gwiazdą kontroli nie mamy, więc o ile zimą światła raczej nie będzie za dużo, to już latem zmusiłoby to klimatyzatory budynku do wykonania bardzo ciężkiej pracy. Prostym remedium na to są oczywiście rolety. Tyle tylko, że wyliczenie ich optymalnej pozycji, pozwalającej uzyskać odpowiedni balans między niezbędną ilością światła a koniecznością optymalizacji energii przeznaczonej na chłodzenie, jest dla człowieka po prostu niemożliwe. Nie jest to natomiast żadnym problemem dla systemu cyfrowego Daylight Control. Dzięki temu może wprowadzić korekty na bieżąco, uwzględniając pozorny ruch słońca po nieboskłonie, czy też uwzględniając zmienność zachmurzenia. Mówiąc żartobliwie, liczba fotonów wpuszczanych do pomieszczenia musi się zgadzać, mimo że te nie mają identyfikatorów. Tutaj jednak muszę zrobić pewne zastrzeżenie. Pomimo dużych osiągnięć w zakresie nowych technologii, każdy budynek powinien mieć tak zaprojektowany system wentylacji, aby jak największą rolę odgrywały w nim zjawiska naturalne, takie jak choćby konwekcja. Im mniej będzie trzeba wspierać naturalne procesy mechanicznie, tym mniej energii będziemy musieli zużywać. Nowoczesny budynek to zawsze miks rozwiązań aktywnych i pasywnych. No dobra, to teraz zajrzyjmy do serca tego budynku. Wentylatornia. To tu wykonywana jest większość pracy związanej z wspomaganiem odpowiedniego obiegu powietrza w biurowcu. Oczywiście wentylatornie istniały także w części starych budynków, ale to, co wyróżnia te nowoczesne to systemy, które nimi zawiadują. Kiedyś wentylatory pracowały na bazie sztywnych wyliczeń i z wąskim zakresem regulacji. To powodowało duże marnotrawstwo energii, a urządzenia często i tak nie potrafiły utrzymać odpowiednich parametrów środowiskowych. Nie potrafiły też współpracować z innymi podsystemami. Dzisiejsze systemy reagują na zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym. Dlatego, tak jak nasze serce jest bezużyteczne bez mózgu, tak dzisiejsza wentylatornia nie obejdzie się bez jego cyfrowej wersji, czyli serwerów. Część z Was spodziewa się zapewne zobaczyć jakieś ogromne pomieszczenie wypełnione po brzegi drogim sprzętem, ale nic bardziej mylnego. Dziś nowoczesne technologie pozwalają na to, żeby nawet tak duży budynek obsługiwała niewielka serwerownia, która w ogóle w skali budynku ani nie jest droga, ani nie zużywa dużo energii. Część obliczeń potrzebnych do zarządzania budynkiem można też wysyłać do jeszcze efektywniejszych energetycznie systemów chmurowych, szczególnie tam, gdzie jakaś firma zarządza kilkoma biurowcami. Oczywiście cały układ nerwowy budynku jest bardziej skomplikowany i składa się z kilometrów przewodów i tysięcy sensorów. Jedne są w pomieszczeniach, inne na dachach, jeszcze inne wewnątrz systemów nawiewowych i grzewczo-chłodzących. Dzięki czujnikom wewnątrz układu systemów można efektywniej manewrować powietrzem o różnej temperaturze znajdującym się w systemie. Czasami jego energię można wykorzystać lepiej niż wypompowując ją poza budynek. Wróćmy jednak do serwerowni. Megabajty danych z tych wszystkich sensorów w każdej sekundzie przetaczają się po budynku i trafiają ostatecznie do centralnej serwerowni. Jednak od prostych sterowników regulujących systemy grzewczo-chłodzące, jakie część z Was ma nawet w swoich domach, ten system odróżnia się nie tylko skalą. Ten cyfrowy mózg potrafi też analizować do przodu i w pewnym sensie przewidywać przyszłość. I nie chodzi tu oczywiście o żadną astrologię, ale o mechanizm, który znają również nasze organizmy. Słyszeliście przecież na pewno o czymś takim jak rytm dobowy. Nasz organizm uczy się pewnych schematów działania, starając się przygotować na to, kiedy będziemy potrzebować więcej energii, a kiedy mniej. Podobnie jest z takim budynkiem. Na bazie ciągle zbieranych i analizowanych danych serwery wyprzedzają potrzeby setek czy wręcz tysięcy jego użytkowników i dostosowują do tego pracę systemów, uwzględniając taryfy energetyczne. Zapraszam Was teraz do Digital Experience Lab firmy Siemens. Ich specjalista, osoba, która projektuje systemy zarządzania energią dla nowoczesnych budynków i specjalizuje się w ich cyfryzacji, przybliży nam niuanse czegoś, co można by chyba nazwać inteligencją budynku.
Znajdujemy się w pomieszczeniu Digital Experience Lab w budynku Siemensa, w którym mamy możliwość podejrzenia, jak nasze produkty wspierają budynki inteligentne, jak zarządzają energią w tych budynkach, jak wykorzystujemy sztuczną inteligencję do tego, żeby wesprzeć człowieka w obsłudze budynków. Inteligentny budynek, czy też system automatyki idealny, teoretycznie nie wymagałby interwencji operatora, powinien sam działać. Ale to oczywiście jest fikcja, bo tak nigdy nie jest, różne rzeczy w budynku się dzieją. Natomiast inteligentny budynek pozwala nam na to, że dużo procesów dzieje się w tle, dużo procesów związanych z prawidłową regulacją komfortu w budynku, ale też optymalizacją kosztów tym związanych, na które operator nie musi zwracać uwagi, on o tym nawet nie wie. Tak? Jest dużo też operacji czy rzeczy, które dzieją się zupełnie poza operatorem, są wspierane sztuczną inteligencją, czyli sztuczna inteligencja w pewnym stopniu wyręcza operatora w części zadań. To z jednej strony oczywiście jest mniejsze koszty, mniejsze rachunki, to także jest mniejszy ślad węglowy. Jesteśmy zgodni z polityką zrównoważonego rozwoju, czy też dążenia do budynków zeroemisyjnych. To są także aplikacje, które wyręczają człowieka w takiej codziennej pracy, wspierane sztuczną inteligencją, jak Comfort AI. Comfort AI to jest aplikacja, która pozwala nam na to, że sztuczna inteligencja przejmuje część zadań operatora technicznego. Dokładnie w takim cyklu 7 dni w tygodniu, 24 godziny co 15 minut my przewidujemy, jakie powinny być nastawy w danym pomieszczeniu, czyli nie my, sztuczna inteligencja przewiduje. I z tego mamy trzy korzyści. Po pierwsze, wyręczamy operatora, on nie musi już tego ręcznie robić, dostosowywać. Po drugie, użytkownicy przebywający w takich pomieszczeniach czują się zdecydowanie lepiej, mają lepsze odczucie komfortu i po trzecie, zużywamy na to mniej energii, czyli przynosimy realne oszczędności energii. Dzisiaj wykorzystujemy narzędzia cyfrowe do projektowania budynków inteligentnych, które pozwalają nam na podejrzenie tego budynku w modelu 3D, poruszania się po nim, przenikania do najmniejszych elementów tego budynku. Z drugiej zaś strony mamy informacje, pełną informację na temat poszczególnych urządzeń, takie jak parametry techniczne, kto jest producentem tego urządzenia, jakie są jego parametry funkcjonalne, czyli komplet informacji do tego, na temat danego urządzenia i w odróżnieniu od tych projektowania takiego zwykłego, standardowego, projektowanie w narzędziach cyfrowych umożliwia nam także tworzenie cyfrowych bliźniaków budynków.
Posłużę się ponownie porównaniem do ludzkiego organizmu. Taki budynek przypomina nas jeszcze pod jednym bardzo ważnym względem. Dzięki cyfrowemu mózgowi, czyli serwerowni i nowoczesnemu oprogramowaniu cały czas może się rozwijać i optymalizować zachodzące w nim procesy. Dzięki dynamicznemu rozwojowi algorytmów AI, które są w stanie wyłapywać schematy na dotychczas zupełnie niespotykanym poziomie, ta poprawa staje się coraz wyraźniejsza. Stąd technologie, które tu zobaczyliście, powinny w kolejnych dekadach wyznaczać trendy w budownictwie. Nie tylko zresztą z korzyścią dla naszych portfeli, ale też dla klimatu, który ostatnio bardzo wyraźnie pokazuje, że powinniśmy się energetycznie ogarnąć. Na koniec chcę wspomnieć o jeszcze jednym elemencie systemu zarządzania tym budynkiem. Co więcej, element ten ma bardzo duże, a może i kluczowe znaczenie dla skuteczności wszystkich zastosowanych tu technologii. To oczywiście my, ludzie i nasze zachowania. W tym konkretnym miejscu system zarządzania energią ma ciekawy sposób na włączenie nas do swojego działania. Ponieważ każde pomieszczenie ma zapisaną normę optymalnego zużycia energii, jeśli mieścimy się w jej widełkach, system komunikuje to na wyświetlaczu sterownika w postaci zielonego listka. Kiedy coś przestawimy i z tych widełek wypadniemy, listek zmieni kolor na czerwony. Budynek pozwala nam zmieniać ustawienia, ale jednocześnie pyta: hej, czy aby na pewno musisz mieć aż tak zimno albo aż tak gorąco w pokoju? Pamiętaj, to kosztuje. I jednocześnie pozwala nam w prosty sposób do tych optymalnych ustawień powrócić, naciskając wspomniany listek. Walka o każdą kilowatogodzinę zużytej energii jest korzystna dla nas, dla naszego środowiska, ale też dla naszych kieszeni. Nauka, technologia i oprogramowanie mogą nas w tym bardzo efektywnie wspierać. Jednocześnie, jeśli sami nie zrozumiemy, że odpowiedzialność za to spoczywa ostatecznie na nas, nawet najlepsze cyfrowe wsparcie nic nie da. No to trochę jest tak jak z koszami na śmieci. Możemy mieć ich na ulicy dziesiątki, ale jeżeli wciąż będziemy wyrzucać papierki byle gdzie, niewiele się zmieni. A przecież tak jak zależy nam na czystych ulicach, tak powinno nam zależeć na stanie naszej planety.